Drodzy Państwo, w Radiu Maria rozpoczynamy dzisiejsze wydanie audycji Aktualności Dnia. Przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maria pana ministra Macieja Małeckiego, wiceministra aktywów państwowych. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i całą rodzinę Radia Maria.
Panie ministrze, marszałek Sejmu zarządzi nowe wybory prezydenckie. Tak wynika z wczorajszej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z ogromnymi napięciami także na tej płaszczyźnie politycznej dotyczącymi właśnie wyborów prezydenckich.
Wybory muszą się odbyć. To jest, żyjemy w demokratycznym państwie prawa i kończy się kadencja prezydenta. Polska potrzebuje tego, żeby państwo funkcjonowało sprawnie. Musimy wybrać prezydenta. Jestem przekonany, że po znakomitej 5-letniej kadencji pan prezydent Andrzej Duda znów zyska zaufanie wyborców. Natomiast problem jest jeden. Opozycja w swoich interesach próbuje dorzucić kryzys polityczny do epidemii koronawirusa i spowolnienia gospodarczego. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Platformy Obywatelskiej, poległa na całej linii w kampanii. Jej poparcie spadło szybciej niż lawina w Tatrach. W związku z tym opozycja próbowała zablokować wybory. Być może po to, żeby podmienić kandydata na takiego, który będzie radził sobie lepiej niż Małgorzata Kidawa-Błońska, lub grać na sianie zamętu, chaosu zamiast sprawnego państwa. Polska dzisiaj, polska gospodarka potrzebuje stabilnej, sprawnej władzy, która ochroni Polaków przed rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa, a jednocześnie pozwoli na to dobrymi zarządzeniami, tak jak do tej pory, żeby polska gospodarka jak najmniej odczuła skutki spowolnienia gospodarczego i wtedy, kiedy wszystkie kraje będą wychodziły ze spowolnienia wywołanego epidemią koronawirusa, żeby nasza gospodarka wyszła wzmocniona i wróciła na tą szybką ścieżkę wzrostu, której zazdrościły nam wszystkie inne kraje.
Panie ministrze, no właśnie, mieliśmy do czynienia z bardzo niepokojącą sytuacją. No w dalszym ciągu są podejmowane w tym obszarze niepokojące działania. Myślę tutaj o opozycji. Platforma Obywatelska zapowiada, że dzisiaj złoży swój projekt noweli kodeksu wyborczego, natomiast Lewica namawia do okrągłego stołu, no, który w historii Polski nie zapisał się najpiękniejszymi literami.
My mamy jasne przepisy. Jest konstytucja, jest ordynacja wyborcza i no, mamy tę świadomość, że dziś opozycja zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie wygrać wyborów. Opozycja zachowuje się dzisiaj trochę jak trener drużyny piłkarskiej, która w 85. minucie meczu przegrywa 7-0, próbuje przerwać ten mecz i zacząć na nowo w warunkach, które sam będzie mógł podyktować. Dzisiaj powtórzę jeszcze raz. Nie potrzebujemy w Polsce chaosu. Opozycja zamiast merytorycznych rozwiązań, zamiast dobrej pracy dla Polski, współpracy, nawet w tym szczególnie, w tym trudnym czasie światowej epidemii koronawirusa, zachowuje się w sposób mało racjonalny, niedobry dla spokoju w Polsce, czasami w sposób histeryczny. Mieliśmy nawet kandydata, który rozpłakiwał się w jakimś wystąpieniu jakby na zawołanie. W ten sposób nie da się dobrze służyć Polsce. Jedynie Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Andrzej Duda są gwarantem dalszego dobrego rozwoju Polski, szczególnie w dzisiejszych trudnych czasach. I bardzo mocno apelujemy do opozycji, żeby zaprzestała takich destrukcyjnych działań i żeby skupili się przedstawiciele opozycji na tym, że w Polsce powinny jak najszybciej odbyć się wybory, a później należy położyć wszystkie ręce na pokład, żebyśmy wspólnie mogli wypracować jak najlepsze rozwiązania dla Polski. Podkreślę jeszcze jedno. Jako Prawo i Sprawiedliwość położyliśmy na stole bardzo bezpieczne rozwiązanie wyborów korespondencyjnych. Opozycji to się nie podobało. Była propozycja pana Gowina zmiany konstytucji. To opozycja też odrzuciła. Tak naprawdę, podobnie jak od początku minionej kadencji, opozycji nie podoba się nic, nic nie akceptuje poza rozwiązaniem, które pozwoli jej wrócić do władzy. My pamiętamy o wyborach, o tym, że Polacy mają prawo wybrać prezydenta, te wybory powinny odbyć się jak najszybciej także po to, żeby opozycja nie mogła już więcej siać zamętu, chaosu i żeby polskie państwo mogło funkcjonować sprawnie. Bo my dzisiaj skupiamy się na kilku płaszczyznach, ale na dwóch obszarach szczególnie. Pierwszy to jest ochrona życia i zdrowia Polaków. hamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwalczanie epidemii. Z drugiej strony robimy wszystko, żeby powstrzymać zwolnienia, żeby Polacy nie tracili pracy, żeby polskie firmy nie padały, żeby utrzymać zatrudnienie nawet w zmniejszonym wymiarze przy pomocy polskiego państwa, po to, że kiedy będziemy wychodzili z kryzysu, żeby wtedy polska gospodarka mogła bardzo szybko znów wystartować. Polski rząd jako pierwszy przygotował rekordową historycznie tarczę antykryzysową, ponad 300 miliardów złotych. Wiele z tych miliardów już trafiło do polskich przedsiębiorców i to jest realne działanie. Po jednej stronie mamy konkretne, realne, dobre działania rządu, po drugiej stronie mamy histerię i destrukcję ze strony opozycji.
Panie ministrze, kryzys gospodarczy powodowany pandemią koronawirusa, ale także kryzys polityczny, o którym pan wspomniał, także były tarcia i napięcia w obozie władzy. Czy dzisiaj możemy powiedzieć, że obóz Zjednoczonej Prawicy jest rzeczywiście zjednoczony?
Jestem przekonany, że w takim trudnym momencie każdy we własnym sumieniu rozważy to, co najbardziej służy Polsce. A dzisiaj dla Polski najlepsze jest funkcjonowanie rządu Zjednoczonej Prawicy. Prawo i Sprawiedliwość jest tą siłą polityczną, która spaja szereg polityków, którzy mogą razem pracować dla Polski. Tylko wspólne działanie, wypracowywanie wspólnych porozumień daje Polsce dobrą przyszłość. I też pokazuje, że w Zjednoczonej Prawicy wokół Prawa i Sprawiedliwości jedynie w tym miejscu udaje się rozmawiać na argumenty, na programy, po to, żeby dojść do zrozumienia, do porozumienia, które będzie służyło Polsce. No, nie wyobrażam sobie dzisiaj, żeby ktoś próbował w tak trudnym dla Polski momencie podważać jedność i spójność Zjednoczonej Prawicy. No, widzimy, co jest po drugiej stronie. Po drugiej stronie mamy chaos, destrukcję polityków, których działania już wielokrotnie nie przysłużyły się dobrze Polsce i dlatego także ważne jest, żebyśmy jak najszybciej zorganizowali w Polsce wybory prezydenckie bez dalszej obstrukcji, takiej jaką zastosował pan marszałek Grodzki w Senacie, bo oto dlaczego wczoraj 10 maja nie odbyły się wybory, warto zapytać marszałka Grodzkiego, który przetrzymał praktycznie do ostatniego dzwonka ustawę w Senacie, a na koniec Senat rekomendował jej całkowite odrzucenie. To nie jest dobra służba Polsce, to jest obstrukcja, hamowanie prac i na koniec dnia chodzi o to, żeby Polska była krajem bezpieczniejszym, lepiej zorganizowanym, stabilnym, z dobrze rozwijającą się gospodarką, z ochronionymi miejscami pracy. I tego oczekujemy po wszystkich politykach, niezależnie od tego, z jakiej listy dostali się do parlamentu. Wszyscy ślubowaliśmy na początku kadencji pracę dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Gierki partyjne, próby ugrywania jakichś własnych interesów nie mogą mieć tutaj miejsca. I dzisiaj bardzo mocno, jak na dłoni widać, że Zjednoczona Prawica pod przywództwem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego realizuje pracę dla Polski. Opozycja, niezależnie od swoich barw politycznych, skupia się na walce z rządem i przeszkadzaniu rządowi. To nie jest dobra sytuacja i takim, jeszcze raz podkreślę, także gospodarcze działania, takie jak wyjście z czasu pandemii, koronawirusa, wymagają stabilnego rządu i dobrej współpracy z prezydentem. A prezydent Andrzej Duda jest niezwykle aktywny, zwłaszcza dzisiaj w czasie pandemii koronawirusa, i zresztą jego pięciolecie kadencji to jest szereg sukcesów Polski, także no, w bliskim mi obszarze bezpieczeństwa energetycznego Polski.
O tym bezpieczeństwie dosłownie za chwilę. Przypomnę tylko słuchaczom Radia Maryja, panie ministrze, że to marszałek Sejmu zarządzi nowe wybory prezydenckie. Tak wynika z wczorajszej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Więcej, przyjęta uchwała jest ostateczna, prawomocna i nie podlega zaskarżeniu do Sądu Najwyższego, a zatem będziemy mieli nowe wybory prezydenckie. Panie ministrze, bezpieczeństwo energetyczne w najbliższą niedzielę. niedzielę wygasa wieloletnia umowa między Gazpromem a spółką Europol Gaz na tranzyt rosyjskiego gazu gazociągiem jamalskim do Europy Zachodniej. Od poniedziałku 18 maja przesył będzie się odbywał na zasadach opisywanych przez regulacje Unii Europejskiej. Co to oznacza dla Polski? Powracamy do kluczowego tematu dotyczącego bezpieczeństwa energetycznego naszej ojczyzny, także w tym wymiarze gazowym.
17 maja kończy się czas, w którym przesył gazu przez Polskę uprzywilejowywał rosyjski Gazprom. Od 18 maja dostęp do infrastruktury gazowej, do gazociągu jamalskiego na terenie Polski będzie taki sam, jak w całej Europie dostęp do gazociągów przesyłowych. Kończy się pewna, 17 maja kończy się pewna epoka w zarządzaniu infrastrukturą gazową, kończą się przywileje Gazpromu. Od 18 maja Gazprom musi, chcąc uzyskać dostęp do gazociągu, musi startować w aukcjach, tak jak dzieje się w całej Europie w przypadku gazociągów przesyłowych. Pierwsza do końca, tu są jeszcze takie trzy okresy, od 18 maja do końca maja będą to aukcje dobowe, na czerwiec będzie to aukcja na okres jednego miesiąca, natomiast od 1 lipca do końca września już jest zarezerwowane też w aukcji 80% mocy przesyłowych gazociągu. To jest jeden z elementów wychodzenia Polski z rosyjskiej dominacji gazowej, uprzywilejowania rosyjskiego dostawcy. Kolejnymi etapami będzie koniec kontraktu na zakup gazu przez PGNiG, to jest końcówka roku 2022, a to wszystko jest możliwe dzięki temu, że rząd Prawa i Sprawiedliwości skutecznie realizuje testament świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zapewniając Polsce infrastrukturę pozwalającą na sprowadzanie gazu z każdego miejsca na świecie. To chodzi o terminal gazowy w Świnoujściu. Równolegle z tym trwają prace nad gazociągiem Baltic Pipe, którym ze złóż na Morzu Północnym będziemy też mogli sprowadzać do Polski potężne ilości gazu, w tym przypadku 10 miliardów metrów sześciennych.
A w tym temacie przypomnijmy, panie ministrze, że to właśnie dzisiejsza totalna opozycja od tej inwestycji, jaką jest Baltic Pipe, odwróciła się całkowicie plecami, a swoje spojrzenie kierowała właśnie w stronę Rosji.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości, ten pierwszy pod przywództwem premiera Jarosława Kaczyńskiego, zainicjował budowę terminala gazowego w Świnoujściu. Kiedy Platforma z PSL-em wygrały wybory w 2007 roku, zamiast pełną parą przystąpić do budowy terminala w Świnoujściu, który daje Polsce niezależność od Rosji, zwróciły się znów na wschód. I poprzez szereg działań zakończonych podpisaniem skandalicznej umowy z rosyjskim Gazpromem w roku 2010 próbowały przykuć Polskę do Gazpromu do roku 2037 roku. Gdyby plan Platformy i PSL-u, plan rządu Donalda Tuska związania Polski z Gazpromem do roku 2037 doszedł do skutku, dziś moglibyśmy zapomnieć nie tylko o terminalu gazowym w Świnoujściu, ale także o gazociągu Baltic Pipe. Gdyby wszedł w życie plan rządu Donalda Tuska i PSL-u związania Polski z Gazpromem na wiele lat, Polska nie mogłaby się uwolnić od rosyjskiej dominacji. Tu, jak w soczewce, skupiają się różnice w podejściu do polskiej racji stanu Prawa i Sprawiedliwości, które chce Polski niezależnej energetycznie, Polski, która będzie mogła wybierać dostawców spośród tych, którzy zapewnią najlepsze warunki i cenowe, i bezpiecznych dostaw. Po drugiej stronie mamy niewolnicze myślenie Platformy i PSL-u, które ujawniło się szczególnie przy tym, kiedy zgodzili się na umowę gazową w 2010 roku, która, myślę, że zaskakiwała nawet samych Rosjan tym, jak daleko polski rząd idzie na ustępstwa wobec Władimira Putina pół roku po katastrofie smoleńskiej.
Panie ministrze, i ostatni temat naszej dzisiejszej rozmowy to sprawa spółek Skarbu Państwa. W tej dobie pandemii koronawirusa widzimy ewidentnie, że kapitał ma narodowość. Gdyby te spółki nie należały do polskiego kapitału, niemożliwa byłaby do zrealizowania tak ogromna pomoc, jaką mamy do czynienia. Dzisiaj we Wrocławiu zląduje ponownie największy samolot świata z konkretną pomocą, zorganizowaną tym razem przez LOTOS.
Spółki Skarbu Państwa znakomicie zdają egzamin w niezwykle trudnym czasie epidemii koronawirusa. Od pierwszych dni epidemii w Ministerstwie Aktywów Państwowych kierowanym przez wicepremiera Jacka Sasina koordynujemy pomoc która ze spółek Skarbu Państwa płynie w najbardziej potrzebujące miejsca. Spółki Skarbu Państwa przekazały już na walkę z koronawirusem mocno powyżej 100 milionów złotych. Spółki sprowadzają także do Polski niezbędne środki ochrony, sprzęt medyczny, to, czego nie możemy wyprodukować w naszym kraju. Dzisiaj ojciec wspomniał o transporcie realizowanym przez grupę Lotos. Wcześniej bardzo mocne zaangażowanie KGHM Polska Miedź, Orlen, Polfa i wiele innych spółek, które zaangażowały się finansowo. Sprzętowo spółki przekazały kilkaset samochodów na pomoc dla inspekcji sanitarnej, dla służb medycznych. Spółki wspierają także na przykład infolinię medyczną NFZ-u. Tu chcę podziękować spółce PGNiG Obrót Detaliczny, Polski Holding Hotelowy, które między innymi oddelegowały swoich pracowników do wsparcia infolinii NFZ-u po to, żeby Polacy szukający pomocy, informacji drogą telefoniczną mogli jak najsprawniej taką pomoc uzyskać. Jest wiele obszarów, w których spółki Skarbu Państwa wspierają walczących na pierwszej linii z epidemią koronawirusa. Nie byłoby, pomoc spółek Skarbu Państwa nie mogłaby być uruchomiona w tak dużym zakresie, gdyby właścicielem spółek większościowym, takim decydującym, nie było polskie państwo. Epidemia koronawirusa kolejny raz bardzo mocno udowodniła nam, że kapitał ma narodowość. I wbrew temu, co przez wiele lat opowiadali nam, próbowali wmawiać wszelkiej maści liberałowie, liczy się to, kto jest właścicielem danej firmy, bo właściciel, dobry właściciel może kierować działania firmy w określonym kierunku. Dzisiaj pomoc ze spółek Skarbu Państwa mogła zostać uruchomiona w tak dużym zakresie dzięki temu, że Prawo i Sprawiedliwość zatrzymało bezmyślną prywatyzację i nadal decydujący głos w czołowych polskich podmiotach gospodarczych ma polskie państwo w imieniu polskich obywateli.
Panie ministrze, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę, dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja. No, życzmy sobie nawzajem poczucia bezpieczeństwa i tym wymiarze oczywiście zdrowotnym, ale także w tym wymiarze politycznym, aby Polska była państwem stabilnym. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, życząc dużo, dużo zdrowia całej rodzinie Radia Maryja.
Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, w aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panem ministrem Maciejem Małeckim, wiceministrem aktywów państwowych.